Mam nadzieję, że wczorajsze słowo nam pomagało, że mogliśmy trochę zobaczyć, dlaczego tyle tych kartek leży tutaj w tym koszyku i że widzimy sprawy naszego życia, gdzie jesteśmy zupełnie bezradni, że to są rzeczy niemożliwe. I dlatego zwracamy się do Boga o Jego interwencję. I to jest bardzo dobry moment. Mogliśmy też zobaczyć, że grzechy nie są czymś obojętnym. Że każdy grzech sprowadza jakąś formę śmierci. I ta śmierć rozciąga się nie tylko na nasze osobiste życie, ale na pokolenia. Spada jakoś na nasze dzieci, nasze wnuki. Jeśli my jesteśmy dziećmi, czy wnukami, czy prawnukami, to też doświadczamy tego, że nasi przodkowie grzeszyli, że ta śmierć jakoś weszła w nasze życie. Chciałbym tutaj bardzo mocno jakoś podkreślić jeszcze jedno, że grzechy naszych przodków nie przechodzą na nas. To znaczy, wina pozostaje winą tego, kto zgrzeszył. Ale my doświadczamy skutków ich grzechów. Bo jeśli twoja matka, będąc w ciąży, paliła papierosy i piła alkohol, to grzeszyła ona, nie dziecko, które jest w jej łonie. Ale skutki jej grzechów dotykają ciebie, którego urodziła. Możesz urodzić się chory, nawet z wadami. Jeśli był wybuch w Czernobylu, to ktoś zawinił, ktoś nie dopatrzył, nie dopilnował. A u nas w Polsce ktoś, pamiętam, nie informował. Za późno. Ta chmura radioaktywna przyszła, ogłosili o wypadku z wielkim opóźnieniem. Mogliśmy się bardziej zabezpieczać. Dzisiaj jest wielu chorych i to są skutki grzechów kogoś, czyli zaniedbań bardzo poważnych. Dlatego Pismo Święte nazywa takie niezawinione cierpienie krzyżem. A więc, że spadają na ciebie grzechy innych i ponosisz jakieś konsekwencje duchowe, psychiczne czy fizyczne. I to jest rzecz jakby niezawiniona, nie z mojej winy. Takie cierpienie Biblia, Pismo Święte nazywa krzyżem. Zobaczcie, święty Paweł mówi, gdzie się wzmógł grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Jeśli Szaweł zionął nienawiścią do uczniów Chrystusa i wtrącał ich do więzień i skazywał na śmierć, to Szczepan za niego się modlił. Kiedy go kamienowali, wołał: Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie poczytuj im tego grzechu. Panie Jezu Chryste, nie poczytuj im tego grzechu. I ten Szaweł doświadczył odmiany swego życia. Zmienił się jakby bieg historii jego życia. Został Pawłem, apostołem narodów. I my jesteśmy do podobnej rzeczy zaproszani. Jeśli Chrystus mówi, jeśli chcesz iść za mną, chcesz być moim uczniem, to weź każdego dnia swój krzyż i mnie naśladuj, to nie mówi nam, że krzyż ma być jakimś przekleństwem dla nas, jakimś cierpieniem, które trudno trzeba znosić, Ale mówi coś bardzo ważnego. Możesz ten krzyż wziąć, bo nie musisz. Możesz nie chcieć. Jeśli go weźmiesz, zaczniesz zmieniać bieg historii, bieg życia. Bo Chrystus zaprasza, żeby uczestniczyć w Jego ofierze miłości, żeby ofiarować miłość w miejscu, gdzie wzmógł się grzech. Może w Twojej rodzinie, w Twoim domu, w Twoich pokoleniach, może na tej ziemi. Jeśli doświadczamy skutków tego zła, ta śmierć jakoś nas dopada, możemy to niezawinione cierpienie wziąć razem z Chrystusem i zamieniać je na miłość. Ktoś musi zacząć, by z tego przeklętego pokolenia rozpoczęło się pokolenie sprawiedliwych. Żeby uczestniczyć w odkupieniu, to znaczy przyjmować odkupienie, które jest w Chrystusie, które ofiaruje Chrystus dla tego pokolenia, czyli sprowadzać błogosławieństwo na rodzinę, na ziemię, które będzie się dokonywało przez może Twój pot, może Twoją krew, może Twoją codzienną ofiarę, ale jeśli to czynimy, żeby w to miejsce wlewać Bożą łaskę, Bożą miłość, to rzeczywiście bieg historii się zmienia. Mówiłem wam wczoraj o własnym doświadczeniu, że byłem jakby pierwszym w mojej rodzinie, gdzie Chrystus mnie wezwał, żeby przeciwstawiać się grzechowi alkoholizmu, pewnemu zniewoleniu rodziny, która gdzieś w tym tkwiła. Ja zrobiłem taką ofiarę. Przez 17 lat byłem absolutnym abstynentem. Zero alkoholu. Był pewien dar. Ile się nieraz nacierpiałem na różnych weselach, przyjęciach, gdzie chcecie. Ktoś ci wmusza, bodaj umocz usta. No można, oczywiście, nie ma problemu. Ale jeżeli czyniłem z tego dar, pewną ofiarę, to był dar. Owoc widzę, że się odmienił bieg historii mojej rodziny. Ja to widzę. Jestem Bogu za to wdzięczny. Możesz robić to samo. Możesz wziąć, a możesz nie chcieć. Możesz powiedzieć, nie moja sprawa. Narobili, nagrzeszyli ich rzecz. Oczywiście. Ale od tego nie uciekniemy. I jakoś te konsekwencje będą nas dopadały. Więc zawsze jest możliwość albo zrobić z tego miłość, albo dalej siedzieć w cierpieniu. Oczywiście, jeżeli spadają na nas te różne skutki grzechów innych, mamy obowiązek na różne sposoby, godziwe, podkreślam, godziwe, starać się usunąć owo cierpienie, czy to będzie na przykład choroba. Trzeba chodzić do lekarzy, trzeba szukać sposobów na to, żeby przyszło zdrowie. Trzeba szukać modlitwy, ale są pewne granice. Przychodzi moment, kiedy cierpienia się nie da usunąć godziwymi sposobami. Jeśli ktoś zaczyna uciekać się do jakichś bioenergoterapeutów, jakichś zabiegów, nie wiadomo jakich, gdzie nie wiemy, skąd pochodzi źródło siły, jakiejś energii, jakiegoś działania. Jeśli nie mamy pewności, że za tym stoi rzeczywiście Bóg, to ja pod to nie wchodzę. Mówię, dobrze. Jeżeli ja szukam sposobu uwolnienia się, a nie przychodzi, znaczy, że Ten krzyż Bóg na mnie dopuszcza. Pamiętajmy o jednym. Bóg kontroluje krzyż. Bóg to kontroluje. On się nigdy nie wymyka spod Jego władzy. A więc zawsze może powiedzieć, wystarczy. Patrzcie dzisiaj na naszych braci chrześcijan gdzieś tam w Syrii, w tym Aleppo. Co oni zawinili, że ich tak mordują dzisiaj, tak ich krzyżują? Oni nie są temu winni, że jacyś mocarze, władcy tego świata biją się o jakieś rzeczy na tamtej ziemi, o władzę. A na nich spada takie straszne cierpienie, że przelewają dzień w dzień krew. Nie do wyobrażenia. Jak to pojąć? I dopiero widzimy to w krzyżu Chrystusa, jakiś sens tego, że ich krew odkupia tę ziemię, że jest jakaś nadzieja, że może też ci muzułmanie zaczną się nawracać. To jest bardzo poważna sprawa. Jak patrzyłem ostatnio na zdjęcia rodzin z Iraku czy z Iranu, tam gdzie dzisiaj jest takie prawo szariatu bardzo silne, że kobiety chodzą kompletnie w tych burkach, że nawet im oczu nie widać. Słuchajcie, zdjęcia z 79 roku. Rodziny irańskie ubrane tak jak nasze. Kobiety w jakichś krótkich spódniczkach, zadowolone, w krótkich bluzkach. To się w głowie nie mieści. To samo w Iraku. A dzisiaj pomyślcie, ponad 1 miliard ludzi, którzy siedzą w takim uciemiężeniu, którym zabrano krzyż Chrystusa, bo nie wolno. Zabrano im Pismo Święte, bo nie wolno. Ja cały czas o tym myślę, że jak oni tęsknią za Chrystusem. Pamiętam, rozmawiam z siostrą zakonną, która mówi, że oni zostali tam na miejscu. Dlaczego? Bo kazali im ze zgromadzenia uciekać, ratować swoje życie. Jak możemy stamtąd uciec? Jakiś dom, w domu Najświętszy Sakrament, dom zakonny, mówi, przed naszym domem gromadzi się jakaś codziennie grupa kobiet. Dlaczego tu przychodzicie? Bo tu jest Jezus Chrystus. Po kryjomu, nawet ci duchowni islamscy, po kryjomu, czytam wypowiedź jednego z chrześcijan, mówi, zostałem dosłownie porwany, wciągnięty gdzieś tam na piętro jakiegoś bloku, przeskakiwaliśmy na następny blok w powietrzu. W końcu mnie wprowadzają do jakiegoś pomieszczenia, gdzie są mężczyźni zgromadzeni. Myślałem, że to już mój ostatnia chwila, że mnie za chwilę tutaj zabiją. Okazało się, że zgromadzeni duchowni islamscy, którzy mówią, mów nam o Chrystusie. Krew męczenników, ich krzyż, jaki mają dzisiaj. Ufajmy, że będzie odmieniał bieg historii. Ja niedawno miałem rekolekcję w Krasnymstawie w jednej parafii, niedaleko Lublina. Proboszcz mówił, że w tej parafii nie można nic zrobić. Jest jakieś duchowe zamknięcie. Próbował ileś razy zakładać wspólnoty, nic mu nie wychodziło. Po rekolekcjach rozpoczęliśmy taką adorację Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem miesiąc w miesiąc. Nie wiem, czy za 5, czy za 6 razem, 6 miesiąca. W czasie tego uwielbienia, tej adoracji słyszymy, ktoś przychodzi, że ma takie rozeznanie, że tutaj w tym kościele został popełniony straszliwy grzech, świętokradztwo. I ta osoba mówi, że miała taką wizję, że zostało popełnione morderstwo na ołtarzu. Pytamy księdza proboszcza, mówi, rzeczywiście w kronikach parafialnych jest zapisany fakt, że kościelny w czasie II wojny światowej młodą dziewczynę świętą, która przychodziła regularnie się modlić, dosłownie zarąbał na ołtarzu. Gdzieś tam ukrył za organami na chórze. Nikt, okazuje się, zawierucha wojenna, nikt nie myślał o ekspiacji, o jakimś zadośćuczynieniu, o rekonsekracji tego kościoła, no bo zostało popełnione naprawdę grzech świętokradztwa. Zaczęliśmy się o to modlić przez parę miesięcy i dzisiaj tam się zaczynają rozwijać znowu wspólnoty. Zaczyna jakby Boże życie wchodzić. Mówię o tym dlatego, że to jest jakby kolejny wymiar. Zaczniecie się zastanawiać bardziej nad tym, co się wydarzyło może w waszej rodzinie. Dlaczego jest tak trudno, tak ciężko? Może Pan Bóg wam pokaże jakieś wydarzenie, za które trzeba dokonać jakiejś ekspiacji, jakiejś modlitwy. Może trzeba rzeczywiście ofiarować msze święte za coś, co dzisiaj w jakimś sensie duchowym zamyka dostęp czy rozwój, odbieranie tej Bożej łaski. Dlaczego? Bo być może jesteś jedyną osobą, która ma trochę wiary i możesz ty poprzez twoją wiarę zawołać Chrystusa, poprosić o Jego miłosierdzie, że gdyby nie twoja wiara, nie ty, który tu przychodzisz, tego by nie było. Jak można składać takie duchowe ofiary? Bo dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy o Maryi, która wielbi Boga, ale ona w pewnym momencie musiała jakby swoje życie złożyć w ręce Pana. Powiedzieć, ty się o mnie zatroszcz. Więc jest bardzo trudno jakby położyć te rzeczy do koszyka, ale żebyście z nimi nie wrócili do domu. Jest bardzo trudno. Ja ile razy przychodzę się pomodlę, wychodzę później z modlitwy i co? Dalej mnie rzeczy męczą. Tak jakbym ich nie zostawił. Myślę, że macie to samo doświadczenie. Modlisz się, modlisz, modlisz, oddajesz to w ręce Pana, a potem się okazuje, że wróciłaś do domu i dalej to samo utrapienie na twojej głowie. Jak to złożyć w ręce Boga? Ja powiem wam ważną historię. Znowu doświadczenie ze szpitala. Przywieźli 5 młodych chłopców, takich 18-latków, którzy wracali z jakiejś dyskoteki w sobotę, w poślizg, wpadli na drzewo i właśnie kolejno zaczęli umierać. Ciężki wypadek. Został ostatni Hubert. Najdłużej żył. Jego rodzice codziennie w kaplicy szpitalnej. Przychodziłem, żeby się z nimi modlić na różańcu. Jeden dzień, drugi, trzeci. Któregoś dnia taka mi przyszła myśl. Słuchajcie, kochacie tego Huberta? No, co za pytanie. A czy Chrystus go kocha? Pewnie kocha. No ale dlaczego? No umarł za niego. Dał mu życie wcześniej. W końcu jakoś zaczyna do nich docierać, że naprawdę Chrystus kocha ich Huberta. A czy bardziej go kocha? Czy więcej? No wygląda na to, że tak. Że myśmy za Huberta jeszcze nie umarli, a Chrystus za niego umarł. Na pewno Chrystus go kocha bardziej? No na pewno. To może byśmy go oddali w ręce Chrystusa? Niech się nim sam zajmie. Dobry pomysł. Więc żeśmy poszli na ten oddział intensywnej terapii, we trójkę, klękamy, ojciec zaczyna się modlić. Panie Jezu, ja właśnie, jakoś tak do mnie dotarło, że Ty kochasz naszego Huberta bardziej niż my. Więc my Ci go oddajemy, zrób z nim co chcesz. Wyobraźcie sobie nasze osłupienie dosłownie. W tym momencie zaczęły te wszystkie urządzenia, do których był podłączony, piszczeć. Przybiegli lekarze. Hubert umarł. Ale ojciec miał absolutną pewność, co się z nim stało. On go właśnie oddał Chrystusowi w jego ręce i Chrystus go wziął. Byłem później na pogrzebie i była taka niezwykła atmosfera. Z jednej strony ból, wiadomo, płacz, ale z drugiej strony jakieś niezwykłe doświadczenie wiary. Jak ciężko jest tak uwierzyć, zaufać, złożyć, oddać. Chcę wam zaproponować pewne ważne doświadczenie, którego kiedyś nauczyłem się i ciągle o nim nie pamiętam. Ale może te rekolekcje także mi pomogą, żebym o tym pamiętał. Bo na przykład jest taki trudny teraz czas, wszystko w napięciu żyje, bo za chwilę święta, jest tyle obowiązków. Jak ktoś do mnie dzwoni, to zaczynam się wkurzać. Znowu ktoś dzwoni. Ja nie mam czasu, nie? Ktoś puka do drzwi. Po co przylas? Za chwilę będziecie wracali do domu samochodem, więc pewnie ileś razy ktoś zaklnie pod nosem, gdzie się pchasz, na innego kierowcę, albo jeszcze mocniej. Wrócisz do domu, będziesz myślała o wypiekach świątecznych i ci właśnie wypadnie łyżka w masie na podłogę i co? Podłoga zachlapana i jak zareagujesz? Tam łyżka dostanie i jeszcze parę innych gromów poleci. Może pójdziesz gdzieś, nie wiem, do warsztatu, zaczniesz coś robić przy samochodzie i coś ci się, może jakaś pudełko, puszka z farbą i ci puszka wypadnie. I właśnie się wszystko rozleje, czy jakiś olej. Takich sytuacji życiowych, codziennych jest całe mnóstwo, gdzie zaraz pod nosem klniemy, zrzędzimy i jesteśmy wkurzeni i źli. A można to zamienić na małe ofiary. Nie wiem, tutaj żeście złożyli mnóstwo tych takich rzeczy niemożliwych. Trzeba wesprzeć. Czym? No właśnie, wypada ci ta łyżka, a ty mówisz, to w intencji tej. Jedzie ci jakiś ten kierowca szalony, że musisz hamować gwałtownie. Zamiast zakląć to w tej intencji. Coś cię wytrąca z równowagi w tej intencji. Może ci się 100 razy nie uda, ale za którymś razem ci się zacznie udawać, że by większość tych różnych sytuacji trudnych zamienisz nie na złość i przekleństwo, ale na ofiarę. Żeby ktoś mógł urodzić dziecko. Żeby mogła się pojednać rodzina, czy żeby mogła ustąpić choroba i tak dalej. Te twoje ofiarki, takie drobniutkie, może będziecie sobie przypominali nawzajem. Mąż przypomni żonie, a żona mężowi. Wyobraź sobie, że dzisiaj właśnie wchodzicie do domu i on jak zwykle ma zamiar nawrzeszczeć na syna, który coś tam robi. I mu powiesz, ofiarka. Powiesz, że nie, ofiarka. Ja na zamiast to ofiarka i taki koszyczek. Nazbieracie tego dużo, a zobaczycie, jak się zmienia bieg historii, jak się to wpływa. Chcę was z tym zostawić. Maryja dzisiaj wyśpiewała hymn uwielbienia Boga, swoje Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. Zobaczycie, że będziecie z czasem zaczynali widzieć, jak Bóg działa, tak jak ona widziała i będziecie zaczynali wielbić Boga, że On jest i że naprawdę razem z Nim uczestniczycie w zmienianiu biegu historii waszej osobistej, waszej rodziny. A dzisiaj bezpośrednio po mszy świętej będziemy przed Najświętszym Sakramentem modlili się za te rzeczy niemożliwe do Pana, który wszystko może. Amen.